Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w kolejnym wydaniu autorskiej politycznej dogrywki. Audycji o ambicjach ekspercko-komentatorskich. Dziś o sytuacji kryzysowej na granicy białorusko-polskiej, ale nie w wydaniu publicystycznym bynajmniej, a eksperckim właśnie. Stąd gościem audycji jest pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, Akademia Jakuba Sparadyża. Witam pana profesora.
Witam pana redaktora, kłaniam się państwu.
Panie profesorze, jak wygląda ta konfliktowo-międzynarodowa sytuacja z perspektywy właśnie nauk o bezpieczeństwie?
Myślę, że trzeba byłoby zacząć od tego, że mamy do czynienia tutaj z zagrożeniami paru wymiarów bezpieczeństwa, ale zasadniczy wymiar, o którym rozmawiamy, to jest wymiar jednak bezpieczeństwa militarnego. Mamy też oczywiście zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego, bo przecież wiadomo, iż państwo, które jest czy jawi się jako niestabilne, jako ogarnięte konfliktami, nie jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Ja myślę, że w ramach tych wszystkich założeń operacji Śluza, o której słyszymy, o której wiemy, opracowywanej w Moskwie, to też jest jednym z celów. Bezpieczeństwo społeczne to z kolei trzeci wymiar też bardzo istotny, bo to choćby widzimy na podstawie tych relacji, które mamy od mieszkańców województwa podlaskiego i tej części województwa lubelskiego, która graniczy z Republiką Białoruś. Te trzy wymiary przede wszystkim bezpieczeństwa są tutaj poważnie zagrożone. Na pierwszym miejscu jednak stawiam to bezpieczeństwo militarne, co wiąże się oczywiście z bezpieczeństwem granicy wschodniej Rzeczypospolitej, która jest oczywiście także granicą wschodnią Unii Europejskiej, ale jest również granicą flanki wschodniej Sojuszu Północnoatlantyckiego, a to już wywołuje bardzo istotne reperkusje z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo gdy pyta pan redaktor o te wymiary bezpieczeństwa, które znajdują się tutaj w największym zagrożeniu, to wiemy, że w przypadku Traktatu Północnoatlantyckiego, Traktatu Waszyngtońskiego, mamy odpowiednie klauzule, które państwom członkowskim pozwalają na wszczęcie też procedury konsultacyjnej w razie zagrożenia. Chodzi o artykuł 4, bo my zawsze podkreślamy artykuł 5.
No właśnie, popularny paragraf 5, tak?
Tak. A warto też wspomnieć o artykule 4. On powiada, że w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa członkowskiego jest ono uprawnione do natychmiastowego wnioskowania o zwołanie Rady Północnoatlantyckiej, Rady złożonej z ministrów obrony, spraw zagranicznych, wszystkich państw członkowskich sojuszu. Dzisiaj to już jest 30 państw. To jest rzeczywiście potężna organizacja, a te konsultacje mają oczywiście na celu naradzenie się, co robić i na jaką pomoc ewentualnie można by liczyć w sytuacji zaostrzającego się niebezpieczeństwa. Ja tylko przypomnę, że Polska, Litwa, Łotwa, Estonia zawnioskowały o konsultacje z artykułu 4 w 2014, czyli zielone ludziki i Krym. Wtedy, kiedy sytuacja też wydawała się bardzo, bardzo niebezpieczna, bo przecież myśmy jako Zachód nie wiedzieli, jakie są dalsze cele Putina, gdzie on się zatrzyma i jakie są jego zamierzenia. I tutaj podkreśliłbym również kwestię oczywiście związaną właśnie z tym tak zwanym twardym bezpieczeństwem, bo ono tutaj doznaje największego uszczerbku w kontekście tej prowokowanej przez Rosję i Białoruś, a więc państwo związkowe, bo pojawia się tutaj, też musimy na to zwrócić uwagę, 4 listopada bieżącego roku zostały podpisane dokumenty, 28 takich ramowych projektów pogłębienia integracji między Rosją a Białorusią. I te dokumenty to również, uwaga, wspólna doktryna obronna państwa związkowego Białorusi i Rosji i wspólna polityka migracyjna. Te dwa zasługują tutaj na szczególne podkreślenie w kontekście naszej rozmowy, ale gdy chodzi o tą politykę obronną, to ona stanowi tak naprawdę kopiuj klej doktryny obronnej Federacji Rosyjskiej. To jest to, co my obserwujemy teraz, że na białoruskim niebie latają rosyjskie samoloty patrolowe. Ale to już, panie redaktorze, nas nie dziwi, bo my już niejednokrotnie rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę, tak de facto, to Republika Białoruś jest i tak częścią od lat infrastruktury wojskowej, właściwie takim częścią zachodniego okręgu wojskowego Federacji Rosyjskiej.
I to brzmi bardzo niebezpiecznie, prawda?
Tak, bo nie znamy też tych ostatecznych celów, o które chodzi tak Putinowi, jak i Łukaszence. Tu widzimy taką subtelną grę na dwóch fortepianach. To Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, powiada z uśmieszkiem, że właściwie Unia Europejska powinna zapłacić Łukaszence, bo skoro zapłaciła Erdoganowi w 2015-16 w trakcie tego pierwszego potężnego kryzysu w Europie, no to teraz powinna jeszcze Łukaszence płacić. Ale tu, panie redaktorze, ważna sprawa, bo wydaje się, że trzeba powtórzyć ten pogląd, który wypowiada były minister kultury i były ambasador Białorusi w Polsce.
Paweł Łatuszka,
dokładnie. Jedna z prominentnych postaci Rady Koordynacyjnej Białoruskiej Opozycji z konieczności niestety na uchodźstwie, wskutek polityki Łukaszenki. Tu na marginesie dodajmy, że według najnowszych informacji to już jest grubo ponad tysiąc więźniów politycznych przetrzymywanych w więzieniach i aresztach na terenie Białorusi. Otóż Paweł Łatuszka podnosi następujący pogląd. Ponieważ Łukaszenka swoją polityką dokręcania śruby, agresji wobec własnego społeczeństwa, a zarazem polityką handlu ludźmi, na którym to handlu kasuje pieniądze on i jego otoczenie, zasługuje na rozważenie wniosek o postawienie Łukaszenki przed, i to jest tutaj bardzo ciekawy wątek, Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, bo są to już tego typu przestępstwa, które powinny podlegać pod osąd po prostu międzynarodowego prawa karnego. To jest bardzo ciekawe stanowisko i myślę warte powtórzenia, bo my zdajemy sobie sprawę, że od postulatu do realizacji droga jest niezwykle daleka, o ile w ogóle tu możliwa, ale pogląd ten zasługuje na przytoczenie, bo proszę zauważyć, że obecnie Łukaszenka już popalił wszystkie mosty z Zachodem, i on po prostu zachowuje się tak, jakby już mu na niczym na tym odcinku zachodnim nie zależało. To tym bardziej jakby niebezpieczne, bo jego nieobliczalność jest w tym momencie dodatkowym zagrożeniem dla nas, dla Polski, no ale i dla Litwy, dla Łotwy, no i dla spójności Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Na jakie organizacje, bo przecież jesteśmy i w ONZ-cie, i w NATO, w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, w Radzie Europejskiej, w Radzie Europy, OBWE, na które z tych organizacji możemy liczyć najbardziej i najszybciej? Bo wiadomo, że to są niektóre struktury bardzo, bardzo wolno reagujące, a sytuacja jest gorąca.
Odpowiedziałbym, że z całą pewnością na te dwie dla nas najważniejsze, to znaczy z jednej strony na pewno na Unię Europejską, i tutaj jest kwestia pewnej propozycji, którą chciałbym wspomnieć. Jakieś 2 tygodnie temu Annegret Kramp-Karrenbauer, czyli niemiecka federalna minister obrony, zaproponowała stronie polskiej, że jeżeli strona polska uzna, że to jest ten czas i jest taka potrzeba, to ona deklaruje w imieniu rządu federalnego rozważenie wsparcia na granicy wschodniej ze strony wojsk Bundeswehry. Ja uważam, że ta, to oczywiście to się nam może kojarzyć, prawda?
No właśnie.
Troszeczkę różnie.
Wizerunkowo tak. To dosyć
tak.
Niebezpieczne.
To jasne. Natomiast z drugiej strony, jeśli do tego podejść na spokojnie, to jest propozycja, panie redaktorze, warta rozważenia z jakiego względu? Takowego na tej naszej granicy wschodniej, oprócz naszych żołnierzy i naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, żeby byli także żołnierze z innych państw członkowskich Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, aby, nie daj Boże, ale ewentualny atak nie był tylko i wyłącznie atakiem skierowanym na nasze oddziały, ale żeby była świadomość tego, że to jest atak skierowany wobec całej wspólnoty Zachodu. I jeszcze, gdy pan redaktor pyta o kwestię tego wsparcia, werbalne wsparcie oczywiście popłynęło zarówno ze strony Unii Europejskiej, jak i NATO, i Stanów Zjednoczonych.
To nawet fundusze są obiecane.
Tak, wsparcie werbalne jest bardzo ważne, ale ja się na przykład zastanawiam, czy ze strony amerykańskiej to nie jest czas na choćby taką jednak symboliczną akcję polegającą na tym, że skoro Stany Zjednoczone na terenie Polski mają oddziały wojskowe, co prawda nie jest to wielka liczba, ale jednak są Amerykanie, to może fajnie byłoby również, nie wiem na ile byłoby to możliwe oczywiście, bo to wymagałoby rozmów międzyrządowych, ale aby pewna liczba, nawet niewielka, tych oddziałów znalazła się jednak na granicy wschodniej. Chodzi o efekt psychologiczny, efekt mrożący, polegający na tym, żeby Łukaszenka wiedział, panuj nad nerwami, chłopie, bo wszelkie akcje militarne, wszelkie strzały nie będą tylko strzałami wymierzonymi w stronę polską, ale również w stronę pozostałych państw sojuszniczych, tak Unii Europejskiej, jak i NATO. Tak sobie myślę, panie redaktorze, że kwestia umiędzynarodowienia tej sprawy, my wiemy oczywiście o Radzie Bezpieczeństwa.
A no właśnie, o to chciałem zapytać. ONZ i Rada Bezpieczeństwa, jak tak, z tamtej strony tak, to wygląda?
Tylko, że my wiemy doskonale, panie redaktorze, jaka jest skuteczność Rady Bezpieczeństwa i w ogóle ONZ-u. Na pewno ważne jest przedstawienie tej sprawy na forum już globalnym, no bo to już jest to najszersze z globalnych forów. I okej, przedyskutowanie, przedstawienie jest bardzo ważne, ale to nie jest na pewno to gremium, z którego należy się spodziewać jakiejś realnej pomocy. Jeśli już, no to właśnie NATO, Sojusz Północnoatlantycki oraz oczywiście Unia Europejska, bo tutaj również ten ostatni pobyt Charlesa Michela, czyli przewodniczącego Rady Europejskiej w Polsce i rozmowy dotyczące zintensyfikowania też presji ze strony całej Unii Europejskiej na Białoruś, ale też na przewoźników lotniczych, to co słyszymy o rozmowach z takimi państwami jak Turcja, Turkish Airlines, już zadeklarowały zamrożenie lotów na teren Białorusi. Ale jest jeszcze Irak, ale jest jeszcze Syria, ale jest jeszcze Liban. My nie wiemy teraz, czy nie będzie przekierowanie, jak się nawet uda z tymi państwami, to czy się Rosja z Białorusią nie przekierują na Tadżykistan? Tak, tam jest bardzo dużo uchodźców już z Afganistanu, na państwa Azji Środkowej. Powiedzieliśmy sobie kiedyś, panie redaktorze, w tym programie, że tak na dobrą sprawę i jednemu, i drugiemu, i temu z Mińska, i temu z Moskwy, nie zależy na tym, żeby złapać króliczka, tylko na tym, żeby go nieustannie gonić, eskalować ten konflikt i destabilizować sytuację na wschodniej flance NATO, na wschodniej flance Unii Europejskiej, na wschodniej granicy Polski.
Bo atak militarny na granicę polską chyba jest niemożliwy, nawet w wydaniu tych sławetnych zielonych ludzików.
Miejmy nadzieję, że nie, ale te zorganizowane eskapady, zorganizowane grupy ludzi napierające, szturmujące polską granicę, informacje o tym, jakoby szkoleni byli Afgańczycy i Irakińczycy znajdujący się na terenie Białorusi. Tu odwołuję się do pana Pawła Łatuszki, do tego, co powiedział wczoraj w jednym z programów, że podobno w obwodzie witebskim znajdują się takie formacje szkolące tych ludzi do tego, żeby następnie przerzucić je na granicę polską i na granicę litewską celem po prostu szturmowania infrastruktury czy umocnień granicznych. No to są wszystko rzeczywiście sprawy, które nie napawają optymizmem. Naturalnie, że również i po naszej stronie też jest pewien potencjał zmierzający do uspokojenia tyrana z Mińska, jak choćby kwestia przecięcia szlaków gospodarczych. Tak, mówi się, to jest jedna z opcji, nie tylko o zamknięciu przejść granicznych, ale jest także przejście kolejowe, którego to przejścia korzystają, no z tym, że to już byłoby uderzenie obustronne, miecz obosieczny.
Ale cały czas funkcjonuje, prawda?
Tak, które cały czas funkcjonuje. Chodzi oczywiście o przejazd towarów transportowanych aż z Chin przez terytorium między innymi Białorusi, na Białoruś, ale i dalej do Polski, ale i dalej przez Polskę oczywiście również do państw Europy Zachodniej.
Taka opcja
też się oczywiście pojawiła w debacie.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za udział w audycji.
Również bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze.
A państwu przypomnę, że dziś komentatorem i gościem audycji był pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, Akademia Jakuba z Paradyża, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu i do usłyszenia.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.